Czas na słuchanie Słowa Bożego. Nasz gość, pastor Michał Chydzik z Ustronia. Myślę, wszyscy już go znamy. Jeszcze dzisiaj usługuje, później również w sobotę na szkole biblijnej, wykłady otwarte. Panorama czasów ostatecznych. Bardzo ciekawy temat. O czasach ostatecznych dowiemy się dużo więcej właśnie w sobotę od 11 do 2 zapraszam na wykłady w ramach Szkoły Biblijnej. No i w niedzielę już na pożegnanie, bo w niedzielę po południu odlatują razem z żoną. Na pożegnanie będzie nam w niedzielę rano głosił Słowo Boże. A teraz oddaję czas na słowo.
Chwała Panu, bracia i siostry. Nie wiem, czy mnie poznajecie, czy nie. Jeśli nie poznajecie mnie od zewnątrz, to przynajmniej głos mój się wam przypomni. Mam nadzieję, że głos rozpoznacie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, choć oficjalne, szersze pozdrowienia przekażę w niedzielę, kiedy będzie więcej, żeby się nie powtarzać. Cieszę się, że po 7 latach znowu jestem w Kanadzie i znowu jestem w Toronto. Tak się zastanawiałem, czy jeśli kiedykolwiek Pan mi da łaskę, aby przyjechać raz jeszcze do was, czy was w tym samym miejscu zastanę. Bo ilekroć razy przyjeżdżam, zawsze jesteście w innym miejscu. Choć wydaje mi się, że raz byłem dwukrotnie w jednym miejscu, gdzieś tam jak u Włochów, zdaje się, wynajmowaliście, a za każdym razem w innym miejscu byliście. Później już. No więc przywożę wam pozdrowienia nie tylko z Polski, o czym będę mówił więcej w niedzielę, ale także z dotychczas już odwiedzonych zborów, a więc z Londynu, a także z Hamilton. Cieszę się, że jeszcze będziemy mogli razem z wami być do niedzieli. Tak jak pastor zaznaczył, w niedzielę będziemy już odlatywać z powrotem do Polski. Żeby nie przedłużać, bo czas nieubłaganie biegnie, chciałbym już przejść do czytania i zwiastowania Bożego Słowa. Bardzo proszę, otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 41. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 41. I z tejże księgi, z tego rozdziału przeczytamy sobie wiersze 50, 51 i 52. 50, 51 i 52. A zanim nastał rok głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asenat, córka Potifera, kapłana z On. Pierworodnego nazwał Manases, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział: rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Chciałbym dzisiaj, kochani, wskazać na drogę do wolności. Tę drogę chciałbym wskazać na przykładzie Józefa. Ale zanim przedstawię bliżej Józefa, choć go znacie, bo przecież to postać jak najbardziej biblijna, chciałbym was zaprosić do domu jego ojca. A więc do domu, w którym się Józef wychowywał. Bo tak to jest, że jeśli chcemy kogoś bliżej poznać, zapoznać się z nim, musimy poznać także jego przeszłość. Czasem przeszłość w zdecydowany sposób ciąży na teraźniejszości. I nie znając przeszłości, możemy zrobić człowiekowi krzywdę. Jeśli poznamy przeszłość, to lepiej zrozumiemy człowieka, którego chcemy poznać. I w związku z tym chciałbym was zaprosić dzisiaj do domu Józefa. A jak wiecie, Józef wychowywał się wraz z innymi braćmi w domu swojego ojca Jakuba albo Izraela. I ten dom został przedstawiony nam w rozdziale 37 tejże samej księgi. Warto się przyjrzeć atmosferze, sytuacji domu Józefa wychowującego się w domu Jakuba. Muszę powiedzieć od razu na wstępie, nie po to, żeby Jakuba oskarżać, ale myślę, że Bóg zamieścił ten przykład po to, żeby nam dać pouczenie, nas czegoś nauczyć. Nie chodzi o to, Biblii nie chodzi o to, aby krytykować Jakuba, lecz niejako na przykładzie Jakuba, aby nas ostrzec, zwłaszcza ojców i matki, abyśmy przypadkiem tego trybu postępowania ze swoimi dziećmi, jaki obrał Jakub, my nie obrali. Bo niestety muszę przyznać na podstawie Bożego Słowa, że Jakub popełnił pewne błędy wychowawcze, które spowodowały nieporozumienie i powiedzmy sobie szkodę we współżyciu braci. Na czym to polegało? Oto gdy otwieramy 37 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, to w wierszu trzecim zauważamy podstawowy, wychowawczy, inaczej pedagogiczny błąd ojca. O czym jest mowa? Mowa jest o tym, że Izrael, czyli Jakub, kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich. A miał ich oprócz Józefa 11. I Biblia mówi, że spośród nich wszystkich najbardziej kochał Józefa. Wyróżniał Józefa. A dowodem tego wyróżniania, tej adoracji Józefa, było to, iż kupował mu najlepszą odzież z długimi rękawami, co wówczas było czymś bardzo cennym, a jednocześnie nie posyłał go do pasienia owiec, tak jak posyłał pozostałych swoich synów. I w moim przekonaniu był to podstawowy, wychowawczy błąd ojca. I Biblia nam na ten błąd pokazuje, aby nas, ojców i matki, ostrzec przed tego rodzaju postawą. Bo do czego to doprowadziło? Do jakiego stanu to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że bracia Józefa, widząc, iż ich ojciec w sposób szczególny wyróżnia Józefa, jak zaraz za chwilę to zauważymy, nienawidzili go. Tylko to było powodem nienawiści do ich brata Józefa. Nienawidzili go dlatego, ponieważ ojciec go w sposób szczególny wyróżniał i w sposób szczególny kochał. Z tego należy wyciągnąć wniosek. Wniosek taki oto, choćbyśmy mieli 11 synów, wszystkich musimy traktować tak samo, jednakowo. To są nasze dzieci, to są nasi synowie, to są nasze dzieci, to są nasi synowie i nasze córki i wszystkich trzeba traktować jednakowo. Bo jeśli zajmiemy postawę Jakuba, a więc zaczniemy wyróżniać jedno spośród wielu dzieci, spośród choćby tych trojga dzieci, to doprowadzi do takich oto skutków, iż ten wyróżniany będzie się, jak my to w Polsce mówimy, czuł pępkiem świata. I będzie mu się wydawać, że wszystko mu wolno. I będzie pozostałe rodzeństwo traktował trochę z góry. Natomiast ci pozostali będą się uważać za dzieci drugiej kategorii i będą wpadać w tak zwane kompleksy niższości, widząc, że ich brat albo siostra są przez rodziców, przez ojca albo przez matkę w sposób szczególny wyróżniani. I teraz spójrzcie, bo oto w wierszu czwartym ta postawa ojca spowodowała, jak mówi wiersz czwarty, że oni nienawidzili Józefa. Tak de facto to Józef niczego złego im nie uczynił. Ale postawa Jakuba spowodowała, że cała ich nienawiść zwróciła się przeciwko swojemu bratu Józefowi. A więc nienawidzili go. Po drugie, w wierszu czwartym czytamy także, że ta postawa Jakuba spowodowała, że oni nie byli w stanie zdobyć się na choćby jedno dobre słowo w stosunku do swojego brata Józefa. A więc nie tylko go znienawidzili, ale także nigdy mu nie powiedzieli jednego miłego słowa z tego powodu, że ojciec tak traktował Józefa, a nie inaczej. A w wierszu jedenastym dowiadujemy się jeszcze czegoś innego, że ta postawa Jakuba wobec Józefa spowodowała w nich zazdrość. A także z dalszej treści Bożego Słowa możemy się zorientować, iż oni, bracia Józefa, nigdy nie nazwali go swoim bratem. Nazywali go różnie, ale nigdy nie powiedzieli do niego bracie nasz. A więc przypatrzmy się, do czego prowadzi zazdrość. Bo kierowali się zazdrością ze względu na postawę Jakuba. Do czego prowadzi? Powiedzieliśmy już, że prowadzi do nienawiści. Prowadzi do tego, że nie potrafi się człowiek zdobyć na dobre słowo. A także nie potrafili powiedzieć do Józefa nasz bracie. Błąd właśnie Jakuba spowodował to, o czym mówiliśmy. I gdy dalej czytamy historię Józefa, to wiemy, że pewnego dnia ojciec zalecił mu, aby Józef odwiedził swoich braci, którzy paśli owce. I kiedy Józef wyruszył, aby odwiedzić swoich braci, spotkał ich gdzieś tam na pastwisku i gdy go zobaczyli, podjęli decyzję: musimy się z nim rozprawić. Zauważcie, kochani bracia i drogie siostry, do czego prowadzi duch zazdrości. Bo tak de facto, tak naprawdę, to oni się poddali duchowi zazdrości. Oni się otworzyli na ducha zazdrości, a ten duch zazdrości spowodował nienawiść, spowodował odrzucenie Józefa i spowodował inne skutki, inne konsekwencje. I zanim pójdziemy dalej, muszę wyraźnie powiedzieć, że jedno z najniebezpieczniejszych postaw jest zazdrość. Że jednym z największych grzechów jest zazdrość. Że pierwszym grzechem, jaki się w ogóle we wszechświecie pojawił, była zazdrość. Jeśli dokładnie czytamy Biblię, to wiemy, iż Bóg stworzył archaniołów, aniołów, a pośród tych archaniołów stworzył Lucyfera, najpiękniejszą istotę w niebie. I jemu to poddał 1/3 aniołów. I on był tym, który miał przystęp do Boga, który oddawał chwałę Bogu. Ale w pewnym momencie Bóg zadecydował, że cała chwała ma być oddawana Bożemu Synowi. Tak mówi list do Hebrajczyków. I w tym momencie coś się wydarzyło w postawie Lucyfera. Zaczął zazdrościć tego, iż to Jezu, to znaczy Bożemu Synowi będzie oddawana chwała, a nie Jemu, jako Lucyferowi. I wtedy to powiedział: ja się wyróżnię, ja się wyniosę, ja wyniosę swój tron i tak jak gdyby oczekiwał, że to Jemu będzie oddawana chwała. A więc dopóki chwała była oddawana Bogu Ojcu, Lucyfer nie miał z tym problemu. Ale w momencie, gdy Bóg Ojciec zadecydował, że chwała ma być oddawana Bożemu Synowi, w Lucyferze pojawiła się zazdrość. I kierowany zazdrością zbuntował się. I jak wiecie, jak mówi 12 rozdział objawienia świętego Jana, z tego powodu został wraz ze zbuntowanymi aniołami zrzucony na ziemię. A więc gdybyście mnie zapytali, jakim grzechem był pierwszy grzech, który się pojawił we wszechświecie, odpowiedź moja jest następująca. Zazdrość. a zazdrość doprowadziła do buntu. A potem, gdy śledzimy Biblię, to zauważamy, iż dwaj bracia z tej samej matki, z tego samego ojca, mianowicie Kain i Abel, i dochodzi do bratobójstwa. Kain zabija swojego brata Abla. I gdybyście mnie zapytali, dlaczego? Dlaczego popełnione zostało pierwsze morderstwo na ziemi? Odpowiedź jest jednoznaczna. Ponieważ Kain zazdrościł swojemu bratu Ablowi, iż o jego ofiara, to znaczy Abla ofiara została przyjęta, a jego ofiara została odrzucona. Gdybyśmy przeszli do Nowego Testamentu i gdybyśmy się dokładnie wczytali w postawę uczonych w piśmie i kapłanów i zapytali, dlaczego oni wydali Pana Jezusa. Odpowiedź jest także oczywista, ponieważ zazdrościli tego, iż ludzie tłumnie szli za Panem Jezusem. A więc możemy się przekonać, jak straszliwym i niebezpiecznym grzechem jest zazdrość. Człowiek zazdrosny traktuje czyjeś sukcesy za swoje porażki. Jeśli widzi, że ktoś odnosi lepszy sukces, czy to w biznesie, czy to w każdej innej dziedzinie, uważa, że to jest jego porażka. Ja znam nawet i takich ludzi, w obecności których nie powinno się mówić dobrze o innym, bo mówiąc dobrze o innym, oni uważają to za swoją porażkę. O dziwo, znam takich pastorów, którzy nie znoszą, jeśli w ich obecności mówi się dobrze o innych pastorach, a nie o nich. Znam takich ewangelistów, którzy nie lubią, jak w ich obecności mówi się o sukcesach innych ewangelistów. To jest niebezpieczny duch. To jest duch jaki? Zazdrości. Jeśli więc ktokolwiek jest przez tego ducha atakowany, musi zrozumieć, iż trzeba go absolutnie odeprzeć, bo inaczej może się skończyć źle. Tak jak się to skończyło z braćmi Józefa. Pamiętacie, już to mówiłem, że postanowili go uśmiercić. Ale na skutek wstawiennictwa Rubena zmienili decyzję i w końcu rzucili go do studni. Do studni, jak mówią źródła pozabiblijne, w której było błota gdzieś po pas. I ten 17-letni chłopiec wrzucony do tej studni został wrzucony do tego błota. Ale na szczęście nadjechała karawana, która szła gdzieś do Egiptu. I wtedy Juda poddał myśl, aby wyciągnąć Józefa z tego błota, z tej studni i zrobić na tym interes, sprzedać go do Egiptu. Józef został sprzedany Ismaelitom. Wyobraźcie sobie, drogie siostry i drodzy bracia, teraz sytuację Józefa. Związane ręce, bo tak najczęściej prowadzono niewolników, związane ręce przywiązane jakimś sznurem do wielbłąda i szedł on po gorącym piasku pustyni, po kamieniach. Prawdopodobnie boso, prawdopodobnie słońce z całą mocą prażyło go, spadało na jego głowę, spadały promienie na jego głowę. A zatem możemy sobie wyobrazić, jak zmęczony, jak spragniony ten młody człowiek szedł za wielbłądem do Egiptu. A kiedy znalazł się w Egipcie, został sprzedany jak rzecz. Został sprzedany do niewoli. I znalazł się, jak mówi Biblia, znalazł się na dworze Potyfara. Potyfara, który był dowódcą straży przybocznej Potyfara. Faraona. Ale zdumiewa mnie fakt. Gdy otwieracie 39 rozdział, to nie sposób nie zauważyć, o czym mówi Biblia. W 39 rozdziale, kiedy Józef jest już na dworze Potyfara, czytamy, że Pan był z Józefem. Czyż to nie jest pocieszające? Wyobraźcie sobie, odrzucony przez braci, wzgardzony przez braci, sponiewierany przez braci, sprzedany jak towar na dwór Potyfara. A jednak Biblia mówi, że Pan był z Józefem. Jak wierny jest Pan, jak cudowny jest ten, który obiecał, choćby cię matka odrzuciła i ojciec by się ciebie zaparł, ja cię nie opuszczę. I dowód tego mamy tutaj właśnie w postawie Pana wobec Józefa, który znajdował się na dworze Potyfara. A potem dalej czytamy w tym 39 rozdziale, iż Józef stał się kanałem błogosławieństwa dla domu Potyfara. Czytamy, że wszystkiemu w wierszu trzecim, że Pan błogosławił Józefa, a poprzez Józefa błogosławił Potyfara i cały jego dom i wszystko, co do niego należało. Nie wiem, czy wam się to podoba, ale mi się to bardzo podoba. I nawet moją modlitwą jest, Panie, użyj mnie jako kanału, abym gdziekolwiek będę, mógł się stać źródłem błogosławieństwa. Nie źródłem zgorszenia, rozterki, ale źródłem błogosławieństwa. Tak jak to było w przypadku Józefa. Ale diabeł też wiedział, że Józef jest tym kanałem, przez którym się Bóg posługuje i przez który Bóg chce dać swoje błogosławieństwo każdemu, który będzie w jego obecności. Dlatego usiłował zrobić wszystko, żeby zatkać ten kanał, żeby udręczyć Józefa, albo inaczej uwikłać Józefa w grzech. No i oczywiście, wszyscy o tym doskonale wiecie, że chciał mu podstawić żonę Potyfara. Na szczęście Józef się zorientował i uciekł, nie popełniając wszeteczeństwa. Nie wiem, ilu mężczyzn by z takiej okazji zrezygnowało, ale Józef z niej zrezygnował. I chciałoby się powiedzieć, no tak, teraz wszyscy powinni mu dać oklaski. Ale świat i diabeł nienawidzą, jeśli my nie słuchamy i nie idziemy za podszeptem, by brnąć w grzech. Co się stało? Wiecie, co się stało. Za ten dobry czyn, za unikanie grzechu, Józef znalazł się w głębokim egipskim więzieniu. Ale drogie siostry i drodzy bracia, ponownie mnie zdumiewa fakt, iż czytając o pobycie Józefa w więzieniu, czytamy, a Pan był z Józefem. A Pan był z Józefem. Czyż nie wypełnia się to, co powiedział psalmista? Choćbym wstąpił na wysokość, i tam jesteś. Choćbym zszedł do głębin, i tam jesteś. Pan był z Józefem. Chcę wam wyraźnie powiedzieć, iż diabeł robi wszystko, aby nas wyprowadzić z tego przekonania, że niezależnie od naszych sytuacji, Pan jest z nami. Pamiętacie, Pan Jezus jednego dnia kazał uczniom przyjść na górę wysoką, a kiedy przyszli, powiedział im, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I wtedy wszyscy mu się pokłonili. Ale kiedy mu się kłaniali, jednocześnie wątpili. Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie, a ja będę z wami aż do skończenia świata. Ale niektórzy w to powątpiewali. Józef, będąc w najgłębszym więzieniu, miał świadomość, że Pan jest z nim. I teraz przeskakując, bo trzeba trochę pośpieszyć, potem nagle stała się rzecz zdumiewająca. Józef staje się namiestnikiem Egiptu, jak wam wiadomo. A kiedy stał się namiestnikiem Egiptu, kiedy wszystko było mu poddane z wyjątkiem tronu, kiedy był drugim po faraonie, jego żona, córka kapłana z On, urodziła mu syna. I temu synowi Józef nadał imię Manases. I na tym chciałbym się teraz właśnie skoncentrować. Bo wiadomo wam, bracia i siostry, że każde imię w języku hebrajskim ma jakieś znaczenie. Mojżesz, co oznacza słowo Mojżesz? Co oznacza imię Mojżesz? Wyjęty z wody. Abraham. Co oznacza imię Abraham? Ojciec wielu narodów. Michał. Co oznacza imię Michał? Któż jest jak Bóg? A więc każde imię w języku hebrajskim ma jakieś znaczenie. Dlaczego Józef nazwał swojego syna Manases? I co oznacza to imię Manases? To imię Manases jest także bardzo głębokie, jeśli chodzi o znaczenie. I na ten temat chciałbym zwrócić uwagę. Józef sam powiada. Powiada tak oto, gdy nadał swojemu synowi imię Manases, powiada: Bóg mi dozwolił. Albo jak w innym miejscu jest, w innym tłumaczeniu jest powiedziane: Bóg dał mi, okazał mi łaskę zapomnieć o wszystkich udrękach moich i o tym wszystkim, co mnie spotkało w przeszłości w domu mojego ojca. Czy rozumiecie już sens znaczenia imienia Manases? Pewnie tak. A więc Józef, będąc w Egipcie, aż do tego momentu ciągle gdzieś w swoich emocjach, w swoim wnętrzu przeżywał to, co z nim zrobili jego bracia w jego domu. Ciągle przeżywał to, co z nim zrobiono, kiedy wrzucono go do studni, kiedy go tak sponiewierano. Ciągle przeżywał to, jak bardzo był udręczony, gdy był prowadzony do Egiptu, jak bardzo była poniewierana jego godność, gdzie został sprzedany jako niewolnik. Jestem przekonany, że z tym obciążeniem tak bardzo mu było źle. To ciążyło na nim. To był ciężar, którego Józef przez wiele lat nie mógł udźwignąć. Pamiętajcie, miał zaledwie 30 lat. 13 lat poniewierania się, 13 lat udręki, 13 lat poniżania. Cóż mógł myśleć Józef? Jakżeż bardzo musiał być obciążony. I z tym obciążeniem przez wiele, wiele lat chodził i w tym obciążeniu żył. Ale w pewnym momencie, gdy już się ożenił, gdy urodził mu się pierwszy syn, albo jeszcze może przed urodzeniem się pierwszego syna, doszedł do wniosku, że tak już dłużej żyć nie można. Że nie można już dłużej chodzić z tym obciążeniem, z tym ciężarem. Że nie można iść do przodu, patrząc wstecz i rozpamiętywując to wszystko, co się wydarzyło w domu jego ojca. Co uczynili mu bracia. Co więc w związku z tym postanowił zrobić? Postanowił szukać oblicza Bożego, szukać Boga i prosić Jahwe, aby go z tego uwolnił, aby dozwolił mu zapomnieć te katorgi, to nieszczęście, tę tragedię, to, że zabrane mu zostało dzieciństwo, a właściwie młodość, najpiękniejsze lata, że został sponiewierany, że został tak skrzywdzony. Postanowił szukać łaski w oczach Bożych, by się z tamtą przeszłością rozprawić. By się z przeszłością rozprawić. By przeszłość od niego odstąpiła, by nie leżała jak cień na jego życiu, by nie była ciężarem i nie gniotła każdego jego kroku. Nie przygniatała go. I co się okazuje? Okazuje się, że Pan Bóg go wysłuchał, Pan mu dozwolił, Pan mu pomógł, że się Józef rozprawił ze swoją przeszłością. Chcę powiedzieć tak, drogie siostry i drodzy bracia, w Polsce, myślę, że również i w Kanadzie, nie brakuje ludzi, którzy gdy sięgają pamięcią do swoich rodzin, mówią: oj, wolałbym nie wspominać mojego dzieciństwa, bo straszliwy to był czas. Urodziłem się w rodzinie alkoholickiej. Moi rodzice się rozwiedli. Albo wszystko ofiarowali komu innemu, a mnie zostawili na bruku. Nigdy ojciec mi nie powiedział, że mnie kocha. Słyszałem, jak temu i temu, tej siostrze i tej brat, temu brat, mojemu bratu mówił, że go kocha, a ja nigdy nie słyszałem albo nie słyszała. I rosną młodzi ludzie. I rosną ludzie z przeświadczeniem, jak bardzo zostali skrzywdzeni, zranieni w przeszłości. I idą niekiedy przez całe życie z tym brzemieniem. Dlatego kiedy czasem w zborze mówimy, słuchajcie bracia i siostry, bądźmy radośni, szczęśliwi, podnieśmy ręce, chwalmy Pana. Niektórzy z nich zamiast podnosić ręce, opuszczają ręce, bo ten ciężar jest nie do zniesienia. I wydaje im się, że tak musi być już do końca. Ale kochani, tak być nie musi. Czy się ze mną zgadzacie? Świadectwo Józefa, przykład Józefa jest dla nas świadectwem, że tak być nie musi. Skoro Józef rozprawił się ze swoją przeszłością, to i ty się możesz z nią rozprawić. Skoro Bóg pomógł Józefowi odciąć się od korzeni, od tych dramatycznych korzeni przeszłości, to znaczy, że to jest możliwe. Bowiem Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nas wszystkich w ten sam sposób miłuje. Bóg, powiada Józef, dozwolił mi, pomógł mi, okazał mi łaskę, abym zapomniał o udręce wywodzącej się z przeszłości. Spotykam ludzi, którzy byli molestowani, będąc dziećmi. I to brzemię dźwigają, i to brzemię wnoszą do małżeństwa. I wielu, iluż to małżeństwom doradzałem duszpastersko, ponieważ żona stroniła od męża ze względu na doznania w przeszłości, albo mąż, który gdzieś tam został potraktowany niegodziwie, stronił od współżycia z kolei z żoną. I idą i męczą się, i idą i męczą się, a diabeł zaciera ręce. Biblia powiada, że Józef znalazł łaskę w oczach Boga i rozprawił się ze swoją przeszłością. A na dowód tego, że jest teraz już wolnym człowiekiem, swojemu synowi dał imię Manases. A imię Manases znaczy, to jest świadectwo, iż Bóg dozwolił mi rozprawić się z moją przeszłością. A zatem jest przed nami konieczność rozprawienia się z korzeniami przeszłości. Apostoł Paweł powiada w liście do Filipian, ja zapominam o tym, co za mną, a zdążam do tego, co przede mną. A więc jest jakaś taka konieczność rozprawienia się z niegodziwymi, z obciążającymi nas korzeniami przeszłości. To nie tylko taka sytuacja może na nas zaciążyć. Także w pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy. Czytamy co? Czytamy, co Bóg powiedział, kiedy myślał i planował pierwsze małżeństwo. W drugim rozdziale wierszu 24 jest powiedziane, że opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Co chcę przez ten wiersz powiedzieć? Znam takie małżeństwa, w których on albo ona nie odcięli się od swojej przeszłości. Nie odcięli się od swojej przeszłości. On mówi, kochana, ta zupa nie smakuje tak, jak zupa u mojej mamy. I jeśli tylko nadarzy się okazja, biegnie do swojej mamy. Swojej żonie za wzór bezustannie pokazuje swoją mamę. Wstawia swoją mamę. I do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że ta żona czuje się coraz bardziej poniżona. Że ta żona czuje się, nie, nie, że nie, myśli o sobie jako o kim? O sobie, że nie stanie zaspokoić jego potrzeb. Podobnie on. Dla niego najważniejsza może być mamulka, a więc mama. Nie żona, ale mama. Ciągle mama, albo ona. Ciągle myśli o tym, jak to było w domu i swój tamten dom stawia za przykład. I mówi, a co to nasz dom nie jest takim, jak nasz, mój rodzicielski dom. Muszę powiedzieć, że wielokrotnie zdarzało mi się powiedzieć mężowi albo żonie, kochany, ty się nie odciąłeś od swojej mamulki, albo ty się nie odcięłaś od swojego tatulka. Tobie się wydaje, że choć masz męża, że nie jest on tak wartościowy jak twój ojciec. A więc to powiązanie z przeszłością sprawia, że niekiedy małżeństwa się rozpadają. Tak, ja muszę przyznać, że nawet i wierzące małżeństwa przeżywają kryzys, ponieważ młodzi nie odcięli się od przeszłości. A Biblia powiada, że on musi opuścić i ona musi opuścić. Ilekroć razy udzielam ślubu, to zawsze udzielam dwóch podstawowych rad. Młodym, aby się odcięli, to nie znaczy nie pamiętali o swoich rodzicach, to wcale tego nie oznacza, ale żeby się odcięli, żeby swojego domu nie stawiali, to znaczy tego domu rodzicielskiego nie stawiali jako wzór swojego domu, bo ona jest inna niż matka, on jest inny niż ojciec. A po drugie zawsze mówię rodzicom, a wy się nie wtrącajcie, nie zaglądajcie do garnków swoich dzieci. Mamulko, ty nie możesz sprawdzać, jak ugotowała twoja synowa, albo tatusiu, ty nie możesz kontrolować swojego syna. Pozwólcie im popełniać błędy. Niech się uczą na własnych błędach. A więc zachodzi taka potrzeba, abyśmy się odcięli, jeśli chcemy, aby nasze małżeństwa były szczęśliwe. Wracajmy jednak do Józefa. Bo gdy przypatrujemy się Józefowi, po urodzeniu się Manasesa, urodził mu się, jak pamiętacie, bośmy to czytali, drugi syn. A tego drugiego syna nazwał Efraim, bo powiedział: teraz po urodzeniu się Manasesa urodził się drugi syn i nazwał go Efraim. A słowo Efraim mówi: pomnożył mnie, poszerzył mnie. Inaczej, poszerzył mnie na Boże błogosławieństwa. To, co mnie ściskało, to, co mnie gniotło, to, co odbierało mi wolność, ustąpiło, a teraz pomnożył mnie Pan, ubogacił mnie Pan, uszczęśliwił mnie Pan. Teraz mogę powiedzieć, co to jest wolność, co to jest pełnia szczęścia. A zauważcie więc ten porządek. Nie może się urodzić Efraim, dopóki nie urodzi się ten pierwszy syn Manases. Najpierw musi nastąpić to odcięcie się, to przebaczenie, odcięcie się, a dopiero potem możemy mówić o Efraimie, o wolności, o prawdziwym wewnętrznym poszerzeniu się, o doznawaniu pełni szczęścia. I żeby dobiec do końca, chciałbym wam jeszcze coś pokazać. W rozdziale 50 spotykamy braci Józefa po raz kolejny. Tych samych braci Józefa, którzy knuli zło przeciwko swojemu bratu, spotykamy ich po raz drugi. Od 15 wiersza czytamy, że bracia Józefa w momencie, gdy umarł ich ojciec Jakub, mając wyrzuty sumienia, z tego powodu, że tak potraktowali swojego brata Józefa, postanowili skłamać. Postanowili uciec się do podstępu. I przyszli do Józefa i powiedzieli: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią, żeby, żeby Józef przebaczył. A więc powiedzieli, tak powiedzcie Józefowi, ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga Ojca Twego. A więc przychodzą do Józefa, ale brak im na tyle odwagi i szczerości, żeby powiedzieć Józefie, przyszliśmy, żeby cię przeprosić. Uciekają się do fortelu, uciekają się do podstępu. Ojciec przed śmiercią powiedział, żebyś nam przebaczył. Było to obłudne, ale nawet ta obłudna postawa braci Józefa spowodowała, że Józef miał absolutnie wolne serce wobec nich. Bo czytamy dalej, i zapłakał Józef, gdy mówiono do niego. A potem powiedział Józef coś, co mnie porusza. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. A więc okazuje się, że Bóg jest w stanie w życiu tych, którzy Go miłują, uczynić to, co najlepsze. Tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Ale ten, kto chce doświadczyć dobra, musi najpierw sam zostać uwolniony. Tak jak to się stało w przypadku Józefa, gdy myślał o swojej przeszłości. Nie wiem, kochani, jaka jest wasza przeszłość. Ja wiem, jaka jest moja przeszłość. Niektórzy ją znacie, więc nie chcę się powtarzać. Ale przez wiele lat mojego życia, nawet po nawróceniu, ta moja przeszłość ciążyła na mnie. Kiedy klękałem do modlitwy, ta moja przeszłość ciążyła na mnie. Kiedy chciałem się radować, ta przeszłość mi się przypominała, ściągając moje ręce w dół. Czułem się wewnętrznie związany, czułem się wewnętrznie skrępowany, czułem się wewnętrznie ściśniony. To trwało tak długo, dopóki nie podjąłem zdecydowanej decyzji. Muszę zrzucić z siebie ciężar, który mnie przygniata. Muszę złożyć z siebie ciężar, który mnie przygniata. I dopiero wtedy, kiedy rozprawiłem się z ciężarem przeszłości, z pamięcią sięgającą głęboko w przeszłość, mogłem doświadczyć, co to znaczy być wolnym. Co to znaczy wolnym? Jezus powiedział kiedyś do Żydów, którzy w Niego uwierzyli, jeśli poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. A więc można być wierzącym, ale niekoniecznie musi się być wolnym. Jeśli ciągle, choć jesteś wierzącym, nie jesteś w zupełności wolny, zrób to, co zrobił Józef. A Józef podjął bój o to, by zostać wolnym, by się pozbyć pamięci przeszłości. Biblia powiada, że tym, którzy są w Chrystusie, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Biblia powiada, że jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Biblia powiada, że stare rzeczy przeminęły, a oto wszystko staje się nowe. To przesłanie chciałem wam dzisiaj przekazać. Z myślą, że będziecie zabiegać o to, aby się narodził i w waszym życiu Manases. A kiedy Manases się urodził, żebyście go posadzili na jednym kolanie, a potem, żebyście na drugim kolanie piastowali drugiego syna, Efraima. Uwolnienie, za którym podąża wolność. Nie ma wolności bez Manasesa. Nie ma Efraima bez Manasesa. Najpierw Manases, a potem Efraim. Zamykam moją Biblię i chcę się pomodlić o tych z was, którzy być może sięgają pamięcią daleko za ocean, gdzieś do Polski, do któregoś miejsca w Polsce, większej miejscowości lub mniejszej, i biegną myślami do tej chaty gdzieś może wiejskiej, albo gdzieś do jakiegoś blokowiska, albo do jakiegoś domu w Polsce. I stamtąd przywieźli wśród tych bagaży bagaż przeszłości. I choć żyjecie w Kanadzie, żyjecie de facto w Polsce. Choć żyjecie tu, myślami jesteście tam. Nie wiem, czy pastor Dąbrowski to zauważył, co ja zauważyłem, bywając w Australii. Niektórzy ludzie żyjąc, Polacy, żyjąc w Australii, tak de facto ciałem tam są, ale duszą, myślami są ciągle w Polsce. Tam, w tych domach. Tam, w tych domach, w których przeżyli te różne historie swojego dzieciństwa albo młodości. I niekiedy się zastanawiałem, dlaczego tak wielu Polaków żyjących w Australii dostaje po pewnym czasie problemów psychicznych. Dochodzę do wniosku, że to jest brak odcięcia się od korzeni. Żyją tu cieleśnie, ciałem, ale dusza ich jest ciągle tam. Tam są wspomnienia, tam są, tam stamtąd przyszły zranienia. Tak może być i tutaj. Ja nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest. Ale będąc w Australii, zalecałem im. Słuchajcie, odetnijcie się. Choć jesteście Polakami, odetnijcie się od tych zwłaszcza przykrych wspomnień, które przywieźliście w bagażach z Polski. To może być Grecja. To mogą być Włochy. To może być jakieś miejsce tu w Kanadzie, w którym doświadczyliście odrzucenia, wzgardy, tak jak doświadczał tego Józef. Ale chcę wam powiedzieć, z tym się żyć dłużej nie da. Trzeba się z tym rozprawić. Z tym dłużej żyć nie można, bo Duch Święty nie może się wami posłużyć, jeśli najpierw nie nastąpiło to uwolnienie od tragicznych wspomnień, tych przykrych wspomnień przeszłości. Halleluja. Chcielibyśmy powstać do modlitwy. Halleluja. Kochani, chciałbym poprosić może do modlitwy, do przodu tych, którzy tak bez skrupułów, bez obawiania się o cokolwiek, gotowi są powiedzieć: tak, ja chcę. To słowo było do mnie skierowane. Ja już dłużej nie chcę żyć pod brzemieniem przeszłości. Ja chcę rozpocząć nowy etap w moim życiu. Ja chcę, aby w moim życiu urodził się Manases, świadectwo wolności. Ja chcę, aby w moim życiu urodził się jego brat. Chcę, aby moje życie stało się życiem pełniejszym, pełnym, niż było do tej pory. Jeśli ktokolwiek z was chciałby dzisiaj się o to modlić, jestem tu po to, aby was wesprzeć w waszym wołaniu. Jesteśmy tu po to, aby sobie wzajemnie pomagać. Jesteśmy tu po to, aby jedni drugich ciężary brać na siebie. A zatem, jeśli ktokolwiek z was chciałby dzisiaj o taką modlitwę przed obliczem Boga zabiegać, o taki stan swojego życia zabiegać, proszę, możesz wyjść tutaj do przodu i będziemy się modlić. Będziemy się modlić, aby Duch Pański poprowadził cię do urodzin Manasesa. Aby Duch Święty po urodzeniu się Manasesa poszerzył twoje wnętrze, poszerzył twojego ducha. By to miejsce zajęła pełnia ducha, a nie te przykre wspomnienia, a nie te myśli z przeszłości, które ciążą, obciążają, trapią, od których nie jesteśmy w stanie niekiedy uciec, a które sprawiają nam tyle, tyle trudności. Depresje, przygnębienie, bo one w konsekwencji do tego się sprowadzają. To pociągają za sobą. Jeśli więc ktokolwiek z was chciałby wyjść do przodu, to znaczyć będzie, że mam się o te osoby pomodlić. A i na tym pewnie pastor zakończy nabożeństwo. Jeśli więc ktoś jeszcze chciałby wyjść do tych trzech osób, które wyszły, i w niedzielę już będę zupełnie inny temat poruszał. Nie spodziewajcie się, że ten sam temat będę w niedzielę poruszał. A zatem jest to dzisiaj okazja, abyśmy w odpowiedzi na wezwanie Bożego Słowa, na zew Bożego Słowa, w odpowiedzi na ten temat, który zwiastowałem, wyszli do przodu i modlić się będziemy. Skoro Pan uczynił to w życiu Józefa, On ma moc, aby uczynić to także w Twoim życiu, w Waszym życiu, droga siostro i drodzy bracia. Skoro Pan dopomógł Józefowi, On nie ma względu na osoby, On jest gotów i chce pomóc i Wam. On wie, jak Wam jest bardzo ciężko. On to rozumie. On to doskonale rozumie. On widział, jakimi drogami wiodło Józefa jego życie. I On wie, jakimi drogami Was wiodło Wasze życie. I On pośpieszył z pomocą Józefowi. On dzisiaj chce podejść i spotkać się z Wami. Chce podejść dzisiaj do Was, aby Wam także pomóc w odcięciu się. I niech między Wami, teraźniejszością, a przeszłością będzie ochrona, osłona świętej krwi Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy się modlić, aby ta osłona, ta ochrona świętej krwi Jezusa odcięła Was od przeszłości. Halleluja. Halleluja.